Chwała Panu, bracia i siostry. Ja pomodlę się jeszcze, poproszę Pana, bo powiem szczerze, że zawsze gdzieś, jak mam mówić kazanie, mam się dzielić słowem, to potrzebuję takiego naprawdę wsparcia duchowego, bo często jest tak, że mówię coś i później o czymś zapominam i niech Pan Bóg to poprowadzi, niech On doda wszelkiej mądrości i rozumu. Tobie, Boże Wszechmogący, chcę podziękować, że jesteś Bogiem, który przygarnął nas do siebie jako takie zagubione owce, Panie, które błądziły gdzieś kiedyś w świecie. Teraz, Panie, należymy do Twojego pastwiska, Ty nas strzeżesz, Ty nas chronisz. Do Ciebie przychodzę, Panie, ze swoimi słabościami, ze wszystkim, Panie, co jest. Ty wszystko znasz, wszystko wiesz i proszę Ciebie, abyś Ty, Panie, ten czas wypełnił swoją obecnością, pobłogosławił, aby choć jedna osoba, Panie, tutaj dla Twojej chwały odebrała to, co chcę, Panie, powiedzieć. Nie, Panie, dla mojej, ale dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę, Ojcze Święty. Amen.
Amen.
Amen. Moi drodzy, tak na początku to może powiem świadectwo. Widzę, że nie ma świadectw. Ja może na początku powiem, zanim przeczytam ze słowa fragment, to powiem świadectwo z dzisiejszego poranka, a później troszeczkę jeszcze późniejsze świadectwo. I być może w trakcie jak będę zwiastował, będę mówił, to powiem kolejne. W każdym razie zobaczymy, jak Pan Bóg to poprowadzi. A więc dzisiaj rano, tak powiem szczerze, chciałem wcześniej wyjechać trochę z domu. Ania jest świadkiem. Nawet śniadania nie zjadłem, tylko mówię, pojadę gdzieś tam, bo miałem zawieźć taką ważną ofertę z naszej pracy do inwestora, do ministerstwa i trzeba było być o czasie. I powiem tak szczerze, że wczoraj jak się mnie Janusz pytał, czy ja pojadę, no niechętnie chciałem jechać, szczerze mówiąc, bo miałem z tyłu głowy to, że dzisiaj jest środa, ja tak chciałem sobie tak spokojnie poranek ułożyć, żeby nie było chaosu, żeby gdzieś się przygotować też do zwiastowania, no ale no wyszło tak, że no mam jechać i żeśmy się umówili, że bo na 10 miałem być w tym ministerstwie, nie? Najpierw z Hynowa musiałem do Konstancina pojechać, z Konstancina później do Warszawy i żeśmy się umówili tak, że jak przyjadę do Konstancina, że już miała być ta oferta przygotowana. W sensie takim, że spakowana w kopercie, miałem tylko zabrać to i pojechać tam. Przyjeżdżam do Konstancina, byłem wcześniej rano. Wcześniej, bo tak lubię z zapasem, nie lubię. Mam taką naturę, gdzieś ojciec to we mnie mój wyszkolił mnie tak, że zawsze wcześniej chcę być. Uważam, że jak mi zależy na tym, żeby gdzieś wyjechać na wczasy, czy to mam się nie spóźniać na pociąg, to tak samo również mam się nie spóźniać w innych sprawach, nie? I tak gdzieś jakoś to tak zostało zakodowane we mnie. Przyjeżdżam, bo chciałem mieć ten taki komfort, że wezmę tą ofertę i spokojnie sobie pojadę, nie? Przyjeżdżam do biura, pokazuje się, że ta oferta leży w powijakach, krótko mówiąc. Dzwonię do sekretarki, której dzisiaj nie było i pytam się, czy mam to spakować tak, jak ona jest? A ona mi mówi tak, mówi, no ale tam jeszcze nie ma jednej rzeczy. Wczoraj miał Janusz dowieźć, a jak nie, to dzisiaj rano. Mówi, dzwoń do Janusza. No dobra, dzwonię do Janusza i pytam się, mówię, czy mam to coś? Mówi, nie, bo ja przyjadę, dopiero coś przywiozę, nie? Ale będę przed 9. No to czas mi się skurczył. Już, bo ja byłem tam przed 8. Ja chciałem sobie spokojnie dojechać, żeby się nie spóźnić. No i przyjechał i tak powiem szczerze, zostało mi około godzina, żeby z Konstancina do centrum miasta przewieźć. Wbiłem sobie GPS-a, ulicę, wszystko. Jadę na podstawie tego GPS-a, jadę, w pewnym momencie się orientuję, że GPS mnie zupełnie gdzie indziej prowadzi. Zupełnie gdzie indziej. Prowadzi mnie do Pruszkowa, nie? I tak... I teraz panika taka, przebiłem szybko w trakcie jazdy w tym swoim samochodziku małym na Warszawę. Patrzę, że mi zostanie na styk dosłownie tam 9:55, będę gdzieś tam w tym miejscu, gdzie było adresowane. Jadę i się modlę cały czas. Mówię, Boże Wszechmogący, proszę Ciebie, przeprowadź mnie, bo ja już byłem na normalny rozum, taki światły, to bym tam nie mógł dojechać. I dojeżdżam, a to była ulica Miodowa. Patrzę, ulica Miodowa jest rozkopana, bo jest remontowana. Płoty wszędzie, znaleźć miejsce parkingowe. 9:50, wybija już tam zegarek. Zanim ja znalazłem gdzieś tam miejsce na podwalu, zanim znalazłem, to podbiegam do ulicy Miodowej, patrzę, płot stoi taki przede mną, wielki, ogromny. Taki, przez który no nie mogę przejść. Znaczy, no gdybym tam się wysilił, to bym przeszedł, nie? Ale mi tam pracownik, ten, który robi drogę, mówi, nie, tutaj mój dookoła tam gdzieś, nie? W końcu znalazłem jakąś szczelinę, doszedłem, dochodzę do tego biura, już płuca prawie, że wyplułem, bo biegłem, dosłownie biegłem z tą torbą, z tym wszystkim, z tego samochodu. Wpadam do tego biura takim pędem i mówię, że składam ofertę tutaj jeszcze na ten przetarg, nie? Pani patrzy na zegarek, mówi 9:57, mówi 2 minuty tylko panu wystarczyło, że zostało, żeby to złożyć, nie? No i tak dzięki Bogu złożyłem i okazało się, że nasza oferta jest najkorzystniejsza. I tak ja się modliłem o to, bo nie mamy łatwej sytuacji u nas w pracy. Nie ma tych prac tylu, ile by się chciało, żeby się utrzymać. I ja się przez tą drogę modliłem, mówię, żeby zdążyć tylko, nie? I byłem też z jednej strony zdenerwowany, dlaczego on tak późno przyjechał, dlaczego nie zrobił tego, jak żeśmy się umawiali, że miało być to przygotowane, nie? Z drugiej strony gdzieś w tym popłochu ja też gdzieś ten GPS mi się przestawił, ale ja się na tyle znam Warszawę, już zjeździłem ją, że wiem, że jadę nie w tym kierunku, nie? I mówię, i tak tylko wiem, że dzięki Bogu po prostu rzutem na taśmę trafiłem gdzieś w to miejsce, bo w normalny sposób bym nie dojechał. No, bo jechałem później przez Wolę, światła i tak dalej, i patrzę, tutaj kolejne światła, korek jakiś i ten, i już chciałem wysiadać, zostawić samochód, do tramwaju wsiąść. Mówię, podjadę tam na Starówkę tramwajem, i wyskoczę i na Starówce i pójdę, ale no nie, dojechałem jakoś samochodem. Także to jest takie świadectwo i bardziej chcę powiedzieć, że mówię, że w tym krytycznym takim momencie, kiedy przybiłem tego GPS-a i zobaczyłem, że niewiele czasu mi zostało, to tylko mi została modlitwa do Pana Boga, nic więcej. Bo ja już nie byłem w stanie nic zrobić. No. Tolek jeździł po Warszawie, wie jak się jeździ, wie jak jest. Są różne przypadki takie, szczególnie rano, nie? Korki, wypadki i tak dalej. Ale no mówię, dzięki Bogu. I drugie takie świadectwo chciałbym powiedzieć, cofnąć bym się chciał troszeczkę. Wiemy, że Irena Szewińska odeszła w ogóle po ciężkiej chorobie. Zmarła w sobotę. I nawet też widziałem na Facebooku różne takie wiadomości, żal i tak dalej, smutek. Ale ja wiem jedno. Chcę wam powiedzieć, złożyć świadectwo, bo kiedy Irena Szywińska się leczyła, to Jola się leczyła również na tym oddziale, razem z nią. I miała taką możliwość Jola, że leżała obok niej, łóżko w łóżko. I z nią rozmawiała, zwiastowała jej Ewangelię, mówiła o łasce, dała jej Nowy Testament. I pamiętam, że jak Jola wróciła do domu, to mówiła, że pani Irena to zachowała wielką klasę, że gdzieś takie ten... Także... No chcę to powiedzieć, nie? Nie wiem, czy nie jestem, nie będę tutaj mówił, czy została zbawiona, czy nie została, ale wiem jedno, że na pewno słyszała Ewangelię. Na pewno wzięła to Słowo Boże. I tak tutaj też chciałem powiedzieć ku zachęcie dla nas wszystkich, żebyśmy po prostu każdy czas, jaki to jest dobry czy zły, wykorzystywali do głoszenia. Bo my siejemy, a Pan Bóg jest tym, który zbiera żniwo. I na końcu się okaże, kto jest w jego pastwisku. Także to chciałem powiedzieć, nie? Ku zbudowaniu. Natomiast teraz, moi drodzy, otwórzmy księgę chyba najkrótszą, albo jedną z najkrótszych w Starym Testamencie, Abiasza. Tak przeczytam. Całą księgę przeczytam, bo to jest dosłownie 21 wierszów. W Brytyjce jest to, w Biblii naszej brytyjskiej jest to strona 985. widzenia Abiasza. Tak mówi wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieści od Pana i wysłano gońca do narodów. Wstańcie, ruszmy przeciwko niemu, do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, którym mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś zbił się wysoko jako orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw. Przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawiają na ciebie sidła. Zaiste, w owym dniu, mówi Pan, wytępią mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryję cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady. I nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców. I nie wydawaj jego zbiegu w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszelkie narody, na wszystkie narody. Tak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody i pić będą ich chłeptać. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negev i kraj górzysty Ezawa i Szefelem i kraj Filistynczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w Helach posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty. A wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefarajdzie, posiądą miasta Negebu. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. Amen. Moi drodzy, to jest słowo, tak jak tutaj czytamy, jest to zapowiedź poniżenia i zgładzenia Edomu. Tą księgę można odczytywać w różnych wymiarach. W różnych aspektach, w różnych wymiarach. Ja to tak pomyślałem o trzech różnych aspektach. W aspekcie historycznym jest to aspekt taki, że Jakub i Ezaw to byli bracia. Obydwaj do pewnego wspólnego momentu byli pod błogosławieństwem, bo również Ezaw, dopóki nie sprzedał za miskę soczewicy swojego błogosławieństwa i nie wyzbył się pierworództwa z takiej swawoli, był pod błogosławieństwem Abrahamowym, pod błogosławieństwem, które Bóg udzielił Abrahamowi. Jest to zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, pierwsze dwa rozdziały. Jest tutaj napisane: i rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki, będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje, także stanie się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę, i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I to błogosławieństwo również dotyczyło gdzieś w pewnym momencie Ezawa. Patrząc na historię i na życiorys Abrahama, młodzieńcy żyli gdzieś... Abraham umarł w momencie, kiedy odszedł do Pana, kiedy zarówno Jakub, jak i Ezaw mieli 14 lat, mniej więcej. Tak to jest, można tak z tych rodowodów wyczytać i z Biblii, licząc wiek. Czyli obydwaj, zarówno młody Jakub, młody Ezaw, mieli kontakt z tym, którego Pan Bóg powołał, którego Pan Bóg obdarzył wielkim błogosławieństwem. Wywodzili się z jego syna Izaaka, czyli do pewnego momentu byli razem pod tym błogosławieństwem. Natomiast skutek właśnie nieroztropności, skutek braku posłuszeństwa, buntu i takiego po prostu lekkomyślności sprawił to, że Ezaw się pozbył tego błogosławieństwa. Pozbył. Sam się wydziedziczył na własną prośbę, można powiedzieć. Sprzedał swoje pierworództwo. Później Jakub podstępnie wyłudził błogosławieństwo, ale to było efektem właśnie tego, że Ezaw tak postępował. Że tak się stało. I to, co tutaj przeczytam może fragment jeszcze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jak już po tym całym wydarzeniu, jak Ezaw dowiedział się, że od Jakuba, że od Izaaka, że Jakub uzyskał to błogosławieństwo, rzekł do Ezawa w ten sposób. A Ezaw rzekł do ojca swego. To jest pierwsza księga, 27 rozdział. Wiersze od 38 przeczytam. Czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego: oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebiańskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz, bratu twemu służyć będziesz, a gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. I dalej jest napisane: dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I taki powziął Ezaw zamiar. Zbliżają się dni żałoby po moim ojcu, wtedy zabiję mojego brata. To jest taki moment kluczowy, bo nawet jeżeli on nie dostał tego błogosławieństwa, ale on znienawidził Jakuba w sercu swoim, jest to powiedziane. I powziął już zamiar od tego momentu, że chce się rozliczyć za to, że ta część, która była większa, lepsza, która była jemu nadana jako z pierworództwa, została przydana komu innemu, czyli jego młodszemu bratu, bliźniakowi. Ale to było z jego winy. I tutaj jest ten moment taki kluczowy. Powziął zamiar. Zbliżają się dni żałoby po moim ojcu, wtedy zabiję brata mego. Oczywiście Pan Bóg do tego nie dopuścił. Wiemy z historii, że Ezaw fizycznie Jakuba nie zabił, ale jest napisane, że znienawidził go. I to jest kluczowe, bo gdy się wczytamy w to błogosławieństwo, które dostał Abraham dla swojego potomstwa i potomstwa po nim, które będzie, to tak naprawdę Eza w tym momencie się wyrzekł tego błogosławieństwa. Że wszyscy, którzy przeklinają potomków Abrahama, będą no niestety żyć w potępieniu. I on po prostu przeszedł na tą drugą stronę, krótko mówiąc, z tym, nie? I teraz czytając księgę Abiasza i tak patrząc na kontekst historyczny, jest tutaj już dopełnienie tego całego przekleństwa, na które na siebie wziął Ezaw. On stał się księciem narodu, on stał się przywódcą Edomitów, od niego się wywodził Edom, z jego potomstwa byli królowie Edomu, dowiadujemy się z Biblii. Edom w jakimś tam formie funkcjonował obok Izraela. Czytając historię między Izraelem a Edomem, historię z Biblii, cały czas wiemy, że była swego rodzaju taka rywalizacja, może nawet nie rywalizacja, ale oni nie potrafili żyć w jednolitym pokoju. Ale Pan Bóg się przyznawał, do pewnego momentu przyznawał się również do Edomu, bo wiemy, jak Izrael wyszedł z Egiptu, już wchodził do Kananu i chciał przejść przez Edom, Pan Bóg Izraelowi, wtedy Mojżeszowi powiedział, że nie, nie będziesz tamtędy przechodził. Nie będziesz podnosił ręki na brata swojego Ezawa. Przez Edom. I powiedział do Izraela wyraźnie, masz tam nie iść, masz tamtędy nie przechodzić, masz od nich niczego nie roszczyć. Edomici się wtedy nie zgodzili, żeby Izrael przeszedł. Musieli ominąć ten cały Seir, tą całą krainę Edomu. Ale Pan Bóg wyraźnie powiedział, nie, ty masz tego nie robić. Bo Pan Bóg też powiedział w tym błogosławieństwie dla Ezawa, które dostał, że z miecza swego będziesz żył i będziesz pod panowaniem swojego brata, ale jeżeli tobie się uda, to się od niego wyzwolisz. I to się stało również w historii między tymi dwoma narodami, bo wiemy, że król Dawid opanował Edom. Wysłał Joaba, który gdzieś tam podbijał swojego dowódcę. Później Edom był lennikiem cały czas, ale zawsze szukał sposobu, żeby się uwolnić z jarzma, jak to można powiedzieć, izraelskiego, z panowania izraelskiego. I przyszedł taki moment, gdy był taki bałwochwalczy król Judy, który się sprzymierzył z bałwochwalczym królem północnych ziem izraelskich, wtedy Edom się uwolnił i wtedy już był samowolny i zrzucił z siebie to jarzmo. Następnie historia zatoczyła koło jeszcze, dalej się toczyła. Na skutek swojego bałwochwalstwa, które popadła Juda, najpierw wcześniej Izrael, został gdzieś 10 plemion zostało przejętych przez Asyrię. Następnie Juda została przejęta przez Babilon i historia się zatoczyła. Dokładnie też chcę powiedzieć uczciwie, nie wiemy, kiedy ta księga została napisana i którego tak naprawdę okresu ona dotyczy, bo teologowie, historycy się spierają. Jedni mówią, że dotyczy, że to proroctwo dotyczy zburzenia pierwszej świątyni, ale inni mówią, że dotyczy właśnie tego momentu, kiedy wnuk króla izraelskiego Jehu podbił Jeruzalem. Bo był taki moment też, że podbił Jeruzalem, zabrał wszystkich do Samarii, a później uwolnił, nie? Ale pomijając ten fakt, dotyczy ona również tego, ona mówi właśnie o tym, jaką taką napastliwą rządzą chęcią takiego po prostu wyżycia się na Izraelu czyhał. Miał w sobie Edom. I to jest pokazane takie, nie? I to jest to pokazane, że to jest taki właśnie aspekt historyczny, że w momencie, kiedy już, można powiedzieć, powinęła się Izraelowi noga, to Edom z satysfakcją przystępował do jego dobijania, krótko mówiąc. Do jego dobijania. W trzecim wierszu jest napisane Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Chcę tutaj powiedzieć, że stolicą Edomu jest, tak jak mówią to teologowie i historycy, była Petra. Miasto na skale, Sella. I miałem okazję być kiedyś w Petrze. Widziałem to miasto. Jest to forteca, która w naturalny sposób w tamtych czasach i w tamtych okolicznościach była nie do zdobycia. Była samowystarczalna, mieli wodę, była otoczona górami, wąskie przejścia, wąwozy. Do tego miasta nie można było się dostać. Kto tam próbował, to po prostu od razu był z góry zabijany kamieniami. W zasadzie Edomici nie musieli używać broni, bo tak to miasto było fortyfikowane, że kamieniami mogli po prostu ukamieniować całą armię, krótko mówiąc, nie? Miasto w skale, piękne pałace tam wyryte w skałach, różnego rodzaju świątynie. I oni byli przekonani, tak jak jest tu napisane, pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię, nie? I Edomici już byli tak pyszni po tym, jak się udało im oswobodzić spod panowania izraelskiego, doszli do takiej pychy, że kto nam teraz co może zrobić? Kto nam może tutaj zaszkodzić? My mamy tą twierdzę. My jesteśmy w jej posiadaniu. Natomiast Bóg powiedział, choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd na ziemię, mówi Pan. I to było widać, ale i tak się stało, bo patrząc historycznie, Edom został wyparty stamtąd najpierw przez Midianitów. Nie, przepraszam. Nie chcę. Nie będę mówił, bo ten, no, raczej nie przez Midianitów. A później został podbity przez Arabów i mniej więcej w 70 roku naszej ery przestał istnieć. Ślad po nich w jakichś takich po prostu aktach historycznych został wymazany w ogóle po Edomie. Wiemy, że Herod pochodził również, był w połowie Edomitą. W połowie Żydem, w połowie Edomitą. Czyli do tamtego czasu mniej więcej jeszcze oni byli. I to jest taki aspekt historyczny. Duchowy aspekt tej księgi. Ja zawsze podchodzę do tego w taki sposób, że staram się nie patrzeć na słowo, które jest z punktu widzenia historii, aczkolwiek jest to bardzo ważne, ale staram się również spojrzeć na to z punktu duchowego, co ja mogę odebrać dla siebie z konkretnej historii. I tutaj jest cała taka, że tak powiem, taka pokaźna lekcja dla nas, jak mamy postępować, bo grzechem Edomu to było to, że przystąpił po prostu do wrogów Izraela i zaczął się pastwić jeszcze dodatkowo. I Pan Bóg miał największy żal właśnie o to do Edomitów, że to było ich udziałem. Że zaczęli po prostu na pokonanych jeszcze dokonywać dodatkowego sądu. Zaczęli ich sprzedawać, tak jak tu pisze, nie? Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jerozolem, także ty byłeś jednym z nich. Przyłączyli się do tych. I lekcja, jaka może być lekcja dla mnie? Może być taka dla mnie, że jeżeli widzę nawet, jeżeli ktoś po prostu zaliczy jakiś upadek w takim życiu duchowym, w chodzeniu z Panem Bogiem, nie należy w żaden sposób, ja to tak odbieram i to chcę powiedzieć, nie? Nie należy w jakiś sposób, w żaden sposób dobijać takiej osoby. Izraelici odbierali wtedy karę. Odbierali wtedy karę od Pana Boga, jak to Księga Zachariasza mówi, jak to Księga Zachariasza, pierwszy rozdział, 15 wiersz, jest napisane. Gdy trochę jest tu napisane, natomiast porywa mi wielki gniew na narody, pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Pan Bóg się gniewał na Izraela wtedy, ale to nie oznaczało, że jak on się gniewał, że ci, którzy znali ich, szczególnie Edom, mieli jeszcze dopomagać tym, którzy już dokonywali sądu Bożego. Nie? I to jest właśnie to. Dalej w 12 wierszu jest napisane: nie paś oczu widokiem swego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy. I to jest takie dla nas też takie pouczające, że jak widzimy, jak ktoś ma nieszczęście, zawinione czy niezawinione, w jakiejkolwiek sytuacji by ktoś się znalazł, nie powinniśmy się napawać tym, nie powinniśmy się cieszyć z tego, nie powinniśmy być z tego powodu dumni. Czuć się jacyś tacy po prostu lepsi, czy jacyś tacy po prostu bardziej wywyższeni. Nie paść oczu z cudzego nieszczęścia, jest to powiedziane tutaj, nie? Wręcz powinno być odwrotnie. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Jest to takie ostrzeżenie z wykrzyknikiem. Postawa powinna być zupełnie inna. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady, nie mów zuchwale w dniu niedoli. Często jest tak, ja sam się łapałem na tym i to muszę uczciwie powiedzieć, że popadałem w taką pychę. W taką pychę, widząc, może tego nie mówiłem jawnie, nie mówiłem tego otwarcie, ale gdzieś często w skrytości, gdzieś tak popadałem w pychę, widząc, a zasłużył sobie na przykład, nie? Takie coś, takie, a zasłużył sobie, a ma nauczkę, a ciekaw jestem, jak on z tego wyjdzie, a jak on sobie poradzi z takiej sytuacji. To jest taki właśnie, to jest właśnie ten duch taki zwodzicielski, który gdzieś zwiódł Ezawa właśnie wtedy. I on tylko czekał na to, żeby się odegrać. To niestety nie posłużyło mu ku dobremu. I tak samo to jest takie ostrzeżenie dla nas, żebyśmy po prostu nie czekali. Żebyśmy właśnie mieli odmienną, odwrotną postawę. Żebyśmy się nie cieszyli z cudzego nieszczęścia. Ja to mówię o sobie, ale też mówię, chcę, żeby to zbór usłyszał, bo często możemy popaść w taką pokusę, pokusę stania z boku, przyglądania się, spoglądania na całą sytuację. Ja kiedyś usłyszałem od jednego brata w wierze, który gdzieś służył, a później przestał służyć i on mi powiedział, że teraz on będzie miał taką sytuację, będzie on w takiej roli, że będzie szarą eminencją. Nie? Źle się to nad nim, źle to się u niego to skończyło. To, co on powiedział. On chciał być taką szarą eminencją, on chciał się przypatrywać, ale niekoniecznie reagować. Niekoniecznie brać odpowiedzialność. I to jest właśnie to, żeby nie popełniać takich błędów. I ja to w tej księdze Abiasza widzę. Dalej jest napisane: nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paść i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego niedoli. To jest powtórzone przez Pana Boga. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. To jest zachłanność. I tu się rozchodzi, nawet nie chodzi o mienie, że weźmiemy coś, zabierzemy, ale że po prostu nie pozwolimy komuś się opamiętać. I to jest zabieranie jakby jego działu w tym takim dziedzictwie duchowym. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale tu się rozchodzi o to, żeby po prostu w ten sposób, uczestnicząc w jakimś spychom, możemy być właśnie takimi przeciwnikami, którzy okradają kogoś, próbują okradać nieświadomie lub świadomie z łaski Bożej. A łaska jest dana za darmo dla wszystkich, nawet dla tych najbardziej grzesznych. żeby nie paść oczu, żeby po prostu wręcz przeciwnie, jeżeli widzimy, że można zareagować, to trzeba wbrew jakimkolwiek swoim odczuciom przyjąć taką postawę prawą, niezależnie, nie patrząc na koszty, co ona przyniesie. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijając jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegu w dniu jego niedoli. To jest cała taka lista ostrzeżeń i takiego pouczania, czego nie należy robić, jak zachować serce. I jest ostrzeżenie, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. I taka odpłata spadła na Edom. Oni się gdzieś w tym takim aspekcie historycznym napawali tym nieszczęściem Izraela, cieszyli się, gdzieś byli, chełpili się tym, że oni jako mniejsi zostali, gdzieś przetrwali, ale to samo spadło na nich. Jeszcze gorzej, bo jest powiedziane dalej, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą i chełptać i będzie z nimi tak, jak gdy ich nie... Tak jak gdyby ich nie było. Nie ma co się upajać takim po prostu, taką radością z cudzego nieszczęścia. Edom doświadczył tego. Zniknął. Jego nie ma. Został wymazany. Między innymi właśnie dlatego, że gdzieś po prostu chełpili się nad Izraelem. I taki kolejny aspekt, który chciałem poruszyć jeszcze. Czy ta historia ma związek z czasami obecnymi na przykład u nas. Tak jak my dzisiaj żyjemy, nie patrząc nawet tak politycznie. Politycznie w taki sposób doczesny w świecie. I ja powiem, że ma. Bo Izrael jako państwo, nie jako naród, przestał istnieć w momencie, kiedy Nebukadnezar spalił Jerozolimę, zburzył świątynię. Później jako naród wrócił do ziemi Izraela, ale nigdy się nie odbudował jako państwo. Zawsze byli już później pod czymś jarzmem. Najpierw byli pod jarzmem perskim. Jak wrócili z niewoli, byli pod okupacją perską, mieli namiestników i tak dalej. Później byli pod okupacją, można powiedzieć, grecką. Stamtąd mieli namiestników, a później byli pod okupacją rzymską i to się skończyło, jak wiemy, skończyło się tym, że druga świątynia została spalona, naród został kompletnie rozbity, rozproszony po ziemi, do niewoli i tak dalej. Nie? I dopiero w tym roku mija 70 lat, gdy to państwo zostało na nowo odrodzone. Gdzie powróciło jako państwowość, gdzie naród izraelski wrócił do tej ziemi, Erec Izrael, jak to oni nazywają, i ustanowili swoje państwo niezależne. Niezależne już od okupantów, czyli od Persów, od Greków, od Rzymian i od innych. Wiemy, że na przestrzeni wieków z tym narodem działy się różne nieszczęścia. Wiemy o Holokauście, wiemy o różnych prześladowaniach. Ja mówię to nie bez podstaw. Mówię to dlatego, że po prostu i wcale nie zachęcam do tego, żeby też gloryfikować jako państwo, jako grzeszne państwo te państwo Izrael, jako świeckie, ale mówię to bardziej dlaczego? Dlatego, że po prostu dzisiaj znowu jest taka sytuacja, że Izrael ma wokół siebie samych wrogów. Jak oni postępują, tak postępują. Pan Bóg będzie się z nimi rozliczał, ale w Biblii jest zapisane, że w Zachariaszu, z kolei w drugim rozdziale księdze Zachariasza, Pan Bóg się wypowiedział o nich. Drugi rozdział, 12 wiersz. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Tak Pan Bóg się wypowiedział. I nie tylko tu, bo również i w psalmach też jest powiedziane, że kto by dotykał ich, to tak jakby dotykał źrenicy oka. Pan Bóg ich pobłogosławił, tak jak przeczytałem na samym początku błogosławieństwem, które otrzymał Abraham. Przeklinających Ciebie będę przeklinał. Błogosławiących Tobie będę błogosławił. I na przestrzeni właśnie historycznej widzimy, co się stało z tym najbliższym, można powiedzieć, najbliższym narodem, który był przy Izraelu, czyli Ezawem, czyli Edomem, który pochodził od Ezawa, zniknął. Dlaczego? Dlatego, że go przeklinał. Dlatego, że dążył do, że pomagał tym wszystkim, którzy chcieli ich wymazać z ziemi. Oni przestali istnieć. Pan Bóg dokonał na nich sądu. I to jest ostrzeżenie również do dzisiejszych czasów. Nie mówię tego bez powodu, bo to, co się dzieje, ja nie zachęcam tutaj, absolutnie nie chcę zachęcać do polityki, ale myślę, że dobrze się stało. Dobrze się stało, że ta ustawa, która była o IPN-ie, o której było tak dużo tego szumu, że nasz rząd w końcu poszedł na kompromis i wymazał te różne zapisy, bo lepiej mieć z nimi przyjaźń, jako nawet państwem, bo Pan Bóg, bo jest powiedziane, kto im błogosławi, będzie błogosławiony, a kto ich przeklina, będzie przeklinany. Ja rozumiem, ja też jestem Polakiem, ja też jestem patriotą i rozumiem, że są pewne niesprawiedliwe sformułowania dotyczące naszego kraju, ale mimo wszystko uważam, że dobrze się stało i też choćby z punktu nawet z punktu takiego historycznego, że lepiej jest im błogosławić, lepiej o nich się modlić, żeby oni wrócili w całości do Pana Boga, żeby się ponawracali i żeby wrócili jako te zaginione owce, o które się upomina Pan Zastępów, o które się upomina Jezus Chrystus. Bo Pan Jezus powiedział, że On przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby On służył, ale również przyszedł po to, żeby po prostu odnaleźć zagubione owce. I dzisiaj i ten kraj jest taki zagubiony, ale lepiej ich wspierać, lepiej się modlić o nich, żeby nie błądzili, żeby zostali wyrwani właśnie z tej takiej ideologii, w której oni teraz są. Można powiedzieć, to jest państwo świeckie, to jest państwo gdzieś takie bez religii. Tam część została tych judaistów, ale oni też, Pan Bóg się do nich nie przyznaje, w sensie takim, że dał Mesjasza, którego oni odrzucili. Lepiej się modlić o to, żeby oni po prostu przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I ja to chciałem dzisiaj bardzo jasno i stanowczo o to zaapelować, nie? Żeby mimo wszystko skupić się, żeby pamiętać o tym, że ci, którzy im błogosławią, będą sami odbierali błogosławieństwo. I niech tak zostanie. Amen.